435 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Raport z Kijowa i w Kijowie jest Metro Antoniuk, z którym się zaraz połączymy, a we Lwowie jesteśmy w większym gronie. Jest Artur Żak.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Piotr Mateusz Bobołowicz.
Dzień dobry Państwu.
I Paweł Bobołowicz. Jesteśmy we Lwowie razem jeszcze ze specjalnym gościem, ale o tym pewnie powiemy później. Ja w Warszawie audycję realizuję, Szymon Dąbrowski. Na Ukrainie doszło do kolejnego nocnego ataku szachedów. Głównymi celami były Odessa i Kijów. Siły powietrzne Ukrainy zestrzeliły 18 z 24 dronów kamikadze. W Odessie zestrzelono 12 dronów. 3 uderzyły w akademik. Nikt nie został ranny. W Kijowie według lokalnych władz wszystkie szachedy zostały zestrzelone, jednak ich fragmenty spadły w 3 rejonach. Szewczenkiwskim, Podolskim, Beczerskim, uszkadzając zaparkowane samochody. Kijów został zaatakowany po raz trzeci w ciągu 4 dni. Alarm powietrzny trwał ponad 3 godziny. Za chwilę o tym będziemy rozmawiali z Dmytrem Antoniukiem. W ciągu ostatniej doby w obwodzie chersońskim zginęły 23 osoby, a 46 osób zostało rannych. Wśród rannych jest 2 dzieci, 6-letni chłopiec i 17-letnia dziewczynka. Rosjanie uderzyli w plac dworcowy, sam dworzec, stację benzynową, 2 sklepy, fabrykę i teren przejazdu kolejowego. Ale pomimo tego, że takie ataki trwają nad Ukrainą, że ginie tak wiele osób, to świat koncentruje się nad dronem, który eksplodował nad Kremlem, nad Pałacem Senatu, gdzie prawdopodobnie mieści się gabinet Putina. Administracja prezydenta Rosji oskarżyła o atak Ukrainę i nazwała incydent zaplanowanym aktem terrorystycznym i zamachem na życie prezydenta Federacji Rosyjskiej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina nie atakuje ani Putina, ani Moskwy, a analitycy Instytutu Studiów nad Wojną przyznali, że Moskwa sama zainicjowała ten atak. Czekamy teraz na wyrazy współczucia, wyrazy poparcia dla Rosji i przemilczanie faktu, co się dzieje na Ukrainie, jak Rosja atakuje Ukrainę. Po wizycie w Finlandii Wołodymyr Zełenski przybył do Holandii. Według doniesień medialnych prezydent Ukrainy planuje wizytę w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze oraz rozmowy z premierem Holandii i parlamentarzystami. Ukraiński portal informacyjny Zerkała Tyżnia ZN.ua nie wyklucza, że dziś może zostać ogłoszone utworzenie Międzynarodowego Trybunału Specjalnego dla najwyższego kierownictwa politycznego i wojskowego Rosji. Obecnie pomysł ten popierają 32 państwa. Założyciel grupy Wagnera, Jewgenij Prigorzyn, twierdzi, że ukraińscy obrońcy przeszli do ofensywy i jego zdaniem w najbliższym czasie rozpocznie się aktywna faza. Powiedziałem Państwu, że jest z nami specjalny gość i tym specjalnym gościem jest pies o imieniu Nika, właściwie suczka o imieniu Nika, która ze wschodu Ukrainy, gdzieś spod Wugledara, z terenów, które są objęte wojną, podróżuje teraz z nami do Polski, bo tam pod Przemyślem została adoptowana, ale trzeba ją dostarczyć do nowych polskich właścicieli. Piesek, który przeżył grozę wojny, tam dotrze. Wspominam o tym, bo Państwo zapewne słyszycie teraz szum ulicy, szum też kawiarniany. Tradycyjnie, jak jesteśmy we Lwowie, to gdzie jesteśmy, Arturze?
Na Krzywej Lipie, to jest taki pasaż Krzywa Lipa, ulica łącząca dwie duże ulice w centrum miasta Lwowa. Przed wojną to był pasaż Hausnera, miejsce, jedno z ulubionych miejsc lwowiaków, gdzie mogli przyjść, odwiedzić liczne butiki, sklepy, a także właśnie usiąść w kawiarni, co teraz też po tych wielu, wielu latach od II wojny światowej nadal czynimy.
I to miejsce jest przez nas ulubione, chociaż ja nie jestem mieszkańcem Lwowa, tego faktu zazdroszczę Arturowi. Wspomniałem o Nice, o tym naszym dodatkowym gościu, bo Nika właśnie przegryzła sobie smycz i zaczęła tutaj biegać po Krzywej Lipie. Piotr Mateusz biega teraz za nią i próbuje, żeby wróciła do nas i próbuje przywrócić smycz do porządku. Piesek jest uroczy, cudowny, ale nie chciał po prostu siedzieć przywiązany i słuchać audycji. To powinno nam dać wiele do myślenia, Arturze, co do kształtu raportu z Kijowa. Ale wracamy do tych smutnych i poważnych tematów. Nocny atak dronów nad Odessą, zestrzelonych 12 z 15 dronów, ale tak jak mówiliśmy, no niestety są też zniszczenia, są straty. Łączymy się z Dmytrem Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie i Artura Żaka, i Piotra Mateusza Bobołowicza też.
Dmytrze, przez ostatnie dni też mogliśmy się na własnej skórze przekonać, że ataki na ukraińską stolicę stały się regularne. Ten atak, potężny atak dronowy, nie przyniósł na pewno zamierzonych efektów, zamierzonych przez Federację Rosyjską, jednak nawet odłamki zestrzelonych dronów też doprowadziły do szkód w ukraińskiej stolicy.
Tak jest i te ataki są no już 3 albo 4 dni z rzędu i co nocy prawie już słyszę i widzę nawet, jak działa przeciwrakietowa obrona mego miasta. Widać, jak strzelają, być może to są gepardy niemieckie, jak strzelają w te drony i słychać, a szczególnie tej nocy było słychać bardzo silno wybuchy. Też przypominę, że w Kijowie żaden z tych dronów nie dostał się swojego celu. Wszystkie zostały zastrzelone nad stolicą. Była też informacja o tym, że być może oprócz dronów też leciały nawet rakiety balistyczne, chociaż ta informacja nie jest potwierdzona. I no było naprawdę bardzo mocno słychać, ponieważ ja mieszkam akurat w szewczynkowskim rejonie, no ale blisko do szewczynkowskiego rejonu Kijowa, więc być może słyszałem wybuchy, kiedy został zastrzelony jeden z tych dronów, który spadł na samochody zwykłych Kijowian i mam nadzieję, że te samochody nie zostały tak mocno potrącone.
Te drony spadły, tak jak mówisz, na te rejony miasta, które są centralnymi. Przecież rejon Szewczenkiwski i Padł rejon Peczerski, rejon Peczerski to w ogóle jest miejsce, w którym są zlokalizowane budynki najwyższych władz Ukrainy, ale nie ma informacji o żadnych stratach administracyjnych, no, żadnych uderzeniach w te budynki.
Tak, nie ma informacji o tych stratach. No, natomiast być może to jest też chyba taka odpowiedź na to, że być może ukraiński dron spadł na Kreml. No to już histeria w Rosji. Myślę, że na pewno Artur o tym wie więcej jak ja. Ale trzeba przypominać Państwu znów, że wczoraj doszło do strasznego, barbarzyńskiego ostrzału Chersonia. To jest po prostu straszna tragedia podczas tego ostrzału, który trwał no, całą dobę, cały dzień. Zostało 23 osoby w Chersoniu i w Chersonszczyźnie zabitych i ponad 40 rannych. Pociski wroga spadali na dworzec kolejowy, w supermarket i w inne miejsca. Też powtórzę, że straszne zdjęcie krążą naszym internetem, gdzie widać tych rannych i zabitych w Chersonie. I w Chersoniu teraz na 3 dni jest żałoba za zabitymi. Ja też przyłączam się do wyrazów współczucia i żałoby do tych ludzi, którzy stracili swoich bliskich.
Dramatyczne wydarzenia w Chersoniu, ten ostrzał w miejsc, gdzie po prostu przebywa ludność cywilna i bez żadnego wątpienia Rosjanie w Chersoniu właśnie atakują ludność cywilną, ale mamy też informacje, wspomniałeś o dronie nad Moskwą, ja też o tym mówiłem, ale są też informacje dotyczące dronów i tutaj już bardziej można być może nie przekonanym, ale mieć większą pewność co do tego, że rzeczywiście są to drony ukraińskie, drony uderzyły w Krasnodar, tam płonie zbiornik rafinerii w Rostowie nad Donem, tam z kolei też na terenie rafinerii dron uszkodził wiadukt. To wygląda na skuteczne ukraińskie akcje.
Zgadzam się i nie ma chociaż oficjalnego potwierdzenia, że to są nasi drony, ale w każdym bądź razie, czy to są działania partyzantów, czy to są działania ukraińskie, oficjalne strony, ważne jest to, że wróg nie czuje się bezpiecznie u siebie w domu. To jest najważniejsze. I jeszcze kolejną ważnym aspektem tego wszystkiego jest to, że my albo ktoś inny niszczy te rafinerie, te magazyny ropy, które są bardzo potrzebne jak dla floty czarnomorskiej, rosyjskiej, tak i dla wojska na lądzie. I ja mam nadzieję, że to są też działania, które uprzedzają wielką ofensywę ukraińską.
Do tematu ofensywy myślę, że za chwilę jeszcze powrócimy w tych naszych refleksjach też dotyczących drogi z Kijowa do Lwowa, którą wczoraj z Piotrem Mateuszem i z Niką pokonaliśmy w Dmytra Antoniuk w Kijowie. Bardzo serdecznie Dmytrze Ci dziękujemy. Jeszcze jedno pytanie, bo słyszałeś zapewne, że jesteśmy z dobrze znanym Ci zaułku przy Krzywej Lipie i we Lwowie jest zimno, a wczoraj, gdy wyjeżdżaliśmy z Kijowa, było gorąco. Jak wygląda pogoda w ukraińskiej stolicy?
U nas plus 14, także w miarę jest okej i myślę, że u nas nie jest tak zimno jak we Lwowie, chociaż w każdym razie zazdroszczę wam tej Krzywej Lipy.
A my ci zazdrościmy Kijowa, bo nawet krótki pobyt w dwie strony w drodze do Dniepra zawsze budzi i sentymenty i takie przyjemne wrażenia, chociaż oczywiście sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana. Jakoś tak się złożyło, że akurat na ten moment też w Kijowie trafiliśmy. Dmytro Antoniuk, bardzo serdecznie dziękuję. Artur Żak siedzi obok mnie, wyraźnie zmarznięty, ale rozgrzewa nas temat tej sytuacji z dronem nad Kremlem. I zastanawialiśmy się, jak tylko przyszedłeś, Arturze, to właściwie od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. Dron ukraiński, dron rosyjski, prowokacja, zaplanowany atak. Co mówią Ukraińcy, co mówią Rosjanie, co myślisz ty?
Ukraińcy oczywiście nie przyznają się, nie potwierdzają, nie zaprzeczają. Jak rozmawiałem zarówno z ukraińskimi żołnierzami, jak i nie tylko ukraińskimi żołnierzami, że to tak określę enigmatycznie, to żołnierze twierdzą, że taki atak był atakiem ze strony ukraińskim, atakiem bezcelowym. Co innego jest przygotowanie, takie swoiste izolowanie pola walki, ataki na rafinerie, magazyny, które dobrze pamiętamy z poprzedniej kontrofensywy z ubiegłego roku, gdzie magazyny zarówno amunicji, jak i wszystko to, co jest potrzebne dla prowadzenia aktywnych działań wojennych, było wcześniej eliminowane przez armię ukraińską. Wtedy główną rolę wykonywały właśnie przekazane hajmarsy i Rosja była zmuszona odsunąć od frontu, przenieść na większe odległości niż te 70 kilometrów całą swoją logistykę. Tak i teraz widzimy ataki na jeszcze dalej wysunięte obiekty Federacji Rosyjskiej. Celowość ataku na Moskwę ze strony ukraińskiej, oprócz propagandowej, jest praktycznie żadna. Dodatkowo żołnierze potwierdzają, że opolotka, obrona przeciwlotnicza Moskwy nie może być na tyle dziurawa, żeby zwykły chiński dron był w stanie tak skutecznie podlecieć. Dodatkowo wiele osób, z którymi rozmawiałem, zaznacza, że zbyt dobre są ujęcia, bo takie wrażenie, że Federacja Rosyjska była przygotowana na ten atak, były ustawione dobrej jakości kamery z różnych perspektyw. Jednocześnie ta informacja bardzo szybko znalazła się w sieci, bo już w połowie nocy rosyjska sieć była zalana tymi filmikami. No i po raz kolejny też odzywają się między innymi głównie propagandyści, tacy jak Margarita Simonian, która to twierdzi, że to na pewno nie oni, a to dlatego, że nie zostało zwołane posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, czy też posiedzenie Rady Bezpieczeństwa i prezydenta Federacji Rosyjskiej i nie padają groźby ze strony oficjalnych przedstawicieli państwa rosyjskiego. Nie jest to do końca prawda, bo Miedwiediew, tak jak zawsze, czyli zastępca Rady Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej, opublikował swój post, w którym jak najbardziej nawołuje do likwidacji Zeleńskiego, przede wszystkim Zeleńskiego. Niektórzy propagandyści rosyjscy podchwycili to i stwierdzili, że wreszcie to jest taka konkretna odpowiedź ze strony państwa rosyjskiego. No ja chciałbym tylko przypomnieć, że Miedwiediew regularnie nawołuje do likwidacji czy też reżimu Zełenskiego, czy reżimów europejskich, reżimu polskiego, likwidacji państwa polskiego, likwidacji Wielkiej Brytanii i likwidacji w sumie wszystkiego oprócz Federacji Rosyjskiej i tak zwanego ruskiego miru, więc to nie jest pierwsza tego typu wypowiedź. A co do tego, co jest w tym Pałacu Senackim, to propagandowo faktycznie wygląda to całkiem fajnie, bo to jest między innymi miejsce tam, gdzie się odbyło to słynne posiedzenie prezydenta Federacji Rosyjskiej i Rady Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej przed inwazją na Ukrainę. Tam faktycznie jest mieszkanie Putina, tam faktycznie jest kancelaria prezydenta i jeszcze kilka bardzo ważnych instytucji. No i po prostu, jeżeli to Rosjanie dokonali tego typu ataku, no to jak jak zawsze oni wystrzelili sobie w kolano, bo z jednej strony faktycznie chcąc połączyć siły narodu rosyjskiego przed 9 maja, spowodowali to, że ci najbardziej zajadli, tak zwani turbopatrioci, już krzyczą w sieci, że jaka to jest dziurawa obrona naszej stolicy i że po raz kolejny nie ma zdecydowanej odpowiedzi na tego typu działania i cały czas zaznaczając, że żadne rafinerie ukraińskie nie ucierpiały od początku tej inwazji, nie ucierpiały połączenia kolejowe, nie ucierpiały mosty. No i ja jedną rzecz tylko powiem. Władzę rosyjską w Rosji można nienawidzić, z władzy nie można się śmiać, a coraz częściej właśnie ci turbopatrioci się śmieją z władzy i śmieją się bezpośrednio z Putina, co jeszcze parę miesięcy temu byłoby całkowicie niewyobrażalne.
Przy czym, Arturze, możemy nie znać wszystkich zamiarów i pomysłu, do czego Federacja Rosyjska chciałaby wykorzystać taki element. My też ulegamy pewnym zjawiskom dezinformacyjnym, propagandowym Federacji Rosyjskiej, bo na przykład coraz częściej mówimy o tym, że Rosja, stosując atak w stosunku do Ukrainy, są to akcje odwetowe. Żadna akcja rosyjska nie jest akcją odwetową, tylko każda jest atakiem zaczepnym. To Rosja odpowiada za atak i nigdy to w związku z tym już nie będzie odwet, bo Ukraina ma prawo do obrony i do każdej obrony. Mówiąc wprost, to jest absolutnie mój osobisty komentarz, ale też w kontekście tych wszystkich wydarzeń, o których dzisiaj powiedzieliśmy, o tej skali ofiar, o tych atakach rosyjskich, gdyby Ukraina zaatakowała Kreml i zaatakowałaby Putina, to do tego ma prawo. Natomiast jeżeli Ukraińcy mówią, że tego nie robią, prawdopodobnie tego nie robią, ale jakby zaatakowali, to co? No przecież mają prawo. To jest kraj, który jest niszczony każdego dnia, a my się koncentrujemy na tym, że nad Putinem spadł dron. No, ja bym chciał wreszcie ogłosić, że Putina ten dron pocelował. Już sobie wyobrażam komentarze do tego mojego ostatniego zdania. Szczególnie, gdy coraz bardziej w Polsce widać piątą kolumnę. Niedawno obserwowaliśmy, jak maszeruje polskimi ulicami. Sykulski się chwali zdjęciem z rosyjskim ambasadorem, który z Polski powinien zostać wyrzucony, bo ja nie rozumiem w ogóle, dlaczego organizacja terrorystyczna wciąż ma ambasadora w Polsce, a są Polacy, którzy się z nim spotykają, ogłaszają powstanie nowej politycznej siły. Boże mój kochany, w rocznicę Konstytucji 3 maja. Przecież to jest po prostu wręcz powtórzenie tych wydarzeń sprzed ponad 200 lat. Sytuacji i komentarzom aż się zdenerwowałem. Oj, właśnie nawet Nika się zdenerwowała. Szczeka tutaj na pieski obok. Piotr Mateusz Bobołowicz też szukał komentarzy dotyczących dronów. Oj, możecie Państwo usłyszeć. To ta Nika, która przed chwilą przez całą dobę była taka grzeczna i przestraszona, teraz się denerwuje, gdy zobaczyła we Lwowie przy Krzywej Lipie innego psa. Pierwszy raz wydaje się by takie odgłosy, przynajmniej w ciągu ostatniej doby. Piotrze, ty też obserwowałeś informacje w innych mediach, innych ekspertów na temat tego dronu nad Kremlem.
Moją uwagę zwrócił komentarz Sergija Sumlennego, założyciela European Resilience Initiative Center, niemieckiego analityka, który przez wiele lat był w Kijowie, przez wiele lat był tam dyrektorem Fundacji Heinricha Bölla. Nazwał to wprost operacją fałszywej flagi i zwrócił uwagę, podobnie do tego, co mówił Artur, zwrócił uwagę na świetną jakość wideo, wideo w kolorze, wideo z wielu ujęć, wideo na terenie, który jest kontrolowany przez Kreml bardzo dokładnie. Jeżeli to wypłynęło, takie wideo się pokazało, musiało ono być przez Kreml wypuszczone, a pokazują się różne wideo, część właśnie w formie po prostu się pokazuje, nie wiadomo skąd, tak? Natomiast no to musi kontrolować Kreml. Dodatkowo zwrócił uwagę na to, że Kreml potwierdził atak bardzo szybko powiedział, tak, zostaliśmy zaatakowani, to był atak na Putina. Do tej pory takich sytuacji nie było. Kreml wolał pokazać pewną niekompetencję niż słabość. Wolał pokazać, że o, tutaj sztorm zatopił okręt Moskwa, tutaj ktoś niedopałek papierosa wyrzucił, coś wybuchło, jakiś skład amunicji, czy jakaś ropa. Tutaj mamy wprost pokazanie na atak, pokazanie słabości. Do tej pory nie miało to miejsca. A dodatkowo Sergiej Sumlenny zwrócił uwagę, że w zeszłym tygodniu mówiono już o potencjalnym zamachu ukraińskim na Putina, który miał się odbyć gdzieś podczas pobytu na prowincji. I ten zamach, te plotki o tym zamachu wydawały się właśnie, czy wydają się dzisiaj z perspektywy pewnym przygotowywaniem gruntu medialnego, tego krajobrazu medialnego, tego, że na Putina rzeczywiście zamach jest planowany.
A co do rosyjskich prowokacji, co Rosja może zrobić, to przypomnijmy może kolejny raz, że w 1999 roku rosyjskie służby bezpieczeństwa wysadziły bloki mieszkalne, zginęło około 300 osób. To był pretekst do rozpoczęcia II wojny czeczeńskiej. Tak naprawdę myślę, że tutaj moglibyśmy szukać pewnych analogii, pewnych pomysłów, które w głowie mogą świtać na Kremlu. W ogóle dlatego, nie wiem, czy się Arturze ze mną zgodzisz, ale jest takie jakoś nawet przerażające to, że Zachód zastanawia się nad tym, że jeżeli to Ukraina, to nie powinna, bo to zamach na Putina, bo to tak nie można. W związku z tym już w pewien sposób buduje taką narrację, która może dać podstawy Rosji do tego, żeby podjęła teraz słuszne działania, tak to nazwijmy.
Znaczy, w pełni się z tobą zgadzam. Tutaj kiedyś ja wysnułem tego typu teorię, że reżim kremlowski żyje przez cały czas z wyborami. To wszystko, co robi reżim kremlowski, to jest permanentna kampania wyborcza i wszelkiego rodzaju i te mechanizmy czekijskie, mechanizmy prowadzenia kampanii wyborczej, czy też te bloki, o których ty powiedziałeś, czy też Nord-Ost, czy też Biesłan, to wszystko były etapy kampanii wyborczej, czy Gruzja w 2008 roku, to były elementy kampanii wyborczej. Więc w tym przypadku moim zdaniem jest łączone dwie kwestie. Kampania wyborcza prezydencka w Rosji, no i oczywiście połączenie narodu rosyjskiego, tak jak w 1941 roku i ogłoszenie tej wojny ojczyźnianej, która była wielokrotnie już ogłaszana ostatnio, bo niektórzy nie mogą mówić o wojnie, ale są tacy w Rosji, którzy mogą nazywać wojnę wojną. To są szczególni przedstawiciele państwa rosyjskiego i to jest kolejna próba też połączenia tak jakby narodu rosyjskiego w przeddzień dzień tego święta na kościach, które jest codziennie, co roku organizowane w Federacji Rosyjskiej i zresztą nie tylko, bo niestety nadal na przestrzeni postsowieckiej tego typu święto istnieje. No, tutaj nawet przez gardło mi nie przechodzi nazwanie tego świętem, bo jednak ludzie, którzy przeżyli II wojnę światową, narody byłego Związku Radzieckiego, które przeżyły II wojnę światową, nigdy 9 maja nie nazywały świętem, bo de facto nie było czego świętować.
9 maja kojarzy mi się w historii z jedną datą. Pewnie Dmytro Antoniuk się ze mną by zgodził. 9 maja 1920 roku. Wtedy polskie i ukraińskie wojska przedefilowały w wspólnej paradzie przez Kijów. W zwycięskiej paradzie, bo było to po wyparciu bolszewików za Dniepr. Walki toczyły się gdzieś tam pod browarami. Z Kijowa było to widać, ale bolszewicy zostali pogonieni. 9 maja w tym kontekście może być uznawane za dzień zwycięstwa nad bolszewikami. No co prawda wtedy, i to też trzeba pamiętać o tym historycznie, to zwycięstwo też było dosyć krótkotrwałe. Piotrze, też znalazłeś informacje z polskiej przestrzeni i znowu odzywa się Nika, która gdzieś w złości się na lwowskie psy w tej drodze do Polski. Znalazłeś informacje dotyczące też reakcji niektórych polskich, nawet nie wiem, jak ich nazwać, działaczy i ich opinie na temat tego wydarzenia nad Kremlem, wpisujące się absolutnie w rosyjską retorykę. Tutaj znowu się pojawi nazwisko Nika. Chce coś opowiedzieć. Może też coś chce opowiedzieć na temat tego drona. Pojawiło się polskie nazwisko i opinie takie jak z Moskwy.
Jak najbardziej. Chodzi oczywiście o Piotra Panasiuka, jedną z osób blisko powiązanych z Leszkiem Sykulskim, blisko powiązanych też z Grzegorzem Braunem, bo jest to były kandydat Konfederacji Korony Polskiej, czyli tej partii Grzegorza Brauna. Powtarza on wprost rosyjską propagandę. Nie jest to pierwszy raz, bo powtarzanie kremlowskich komunikatów to jest stała narracja Piotra Panasiuka, który niestety ostatnimi czasy zwiększa swoje zasięgi w internecie, uczestniczy też w tych wszystkich wydarzeniach, w tych marszach tak zwanych pokojowych organizowanych przez Leszka Sykulskiego i Sebastiana Pitonia.
Może nawet za dużo im poświęcamy uwagi, może powinniśmy to zignorować, ale jakoś gdy myśli się o tym, że wśród naszego społeczeństwa są takie osoby, głoszą takie poglądy i zyskują nawet sympatii, nawet jakiejś części publiki, w części naszego społeczeństwa, to robi się przykro, a może czasami śmiesznie, a może bardzo często towarzyszy pytanie, czy to jest tylko głupota, czy to jest tylko pożyteczny idiotyzm, a może jednak coś też więcej za tym stoi. Przez lata ignorowaliśmy takie wydarzenia, sądząc, że pewne rzeczy już zniknęły z naszej historii, a jednak okazuje się, że nie. Piotrze, wczoraj też odbyłeś rozmowę, która pojawi się na antenie Radia Wnet, ale rozmowę w języku angielskim, ale pewnie warto jest kilka tych tez tej rozmowy przedstawić dzisiaj, zaprosić do wysłuchania całości.
Rozmawiałem wczoraj z doktorem Mykołą Dawidiukiem, ukraińskim politologiem, ukraińskim analitykiem. Rozmawialiśmy między innymi o tym, jaki jest faktycznie sens tych kremlowskich ataków na Ukrainę, tych ataków rakietowych, tych ataków dronowych, a także jak społeczeństwo ukraińskie to znosi, jak to wytrzymuje i czy ta wola walki przetrwa, czy nie będzie takiego momentu, w którym jednak Ukraińcy po prostu będą zmęczeni. Tutaj raczej tezy stawiane przez doktora Dawidiuka są optymistyczne. Rozmawialiśmy także o potencjalnej ofensywie, o tej ofensywie, na którą wszyscy czekamy, o jej potencjalnych kierunkach. Całość rozmowy w języku angielskim będzie można usłyszeć już dzisiaj o godzinie 19 na naszych platformach podcastingowych, na naszym kanale w serwisie YouTube, w podcaście The Political Periscope. Natomiast jej fragment zostanie przetłumaczony i też wyemitowany na antenie, ale jeszcze nie wiem kiedy.
Na to będziemy czekać, ale oczywiście to jest uzależnione od naszych możliwości też technicznych. To wspomniałem, że powiemy o ofensywie. Powiemy o ofensywie tyle. Widzieliśmy wczoraj w drodze między Lwowem a Kijowem, widzieliśmy mnóstwo sprzętu wojskowego, więcej niż zwykle. O niczym to oczywiście może nie świadczy, ale świadczy też o olbrzymiej pomocy, którą świat udziela Ukrainie, bo ten sprzęt był bardzo często sprzętem zachodnim i miejmy nadzieję, że wciąż będziemy mieli siłę, żeby Ukrainę i Ukraińców w tym wysiłku obronnym wspierać. Nika się uspokoiła dzięki Arturowi Żakowi w raporcie z Kijowa, a właściwie nadawanym z Lwowa żegnają się Artur Żak, Piotr Mateusz Bobołowicz i Paweł Bobołowicz i Nika. Do usłyszenia.